Naszym gościem jest pan Piotr Łukasz Andrzejewski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, senator pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej i siódmej kadencji, obecnie członek Trybunału Stanu od 2011 roku. Szczęść Boże, panie sędzio, panie senatorze, może tak dzisiaj?
Szczęść Boże, z Bogiem.
Bo mówię senatorze, dlatego że mówimy dzisiaj o 4 czerwca, a to 4 czerwca 1989 roku mieliśmy wolne wybory do Senatu, bo do Sejmu one wolne wcale nie były. Pan jest senatorem pierwszej kadencji, ale także był pan w komisji wyborczej, która liczyła głosy. Panie senatorze, o tym 4 czerwca. Jakie były ustalenia między komunistami a tymi, którzy z komunistami usiedli do wspólnego stołu i co z tego wyszło?
Moja rola i moja perspektywa była perspektywą przesłania, które dostałem od Komitetu Obywatelskiego Solidarności przy Lechu Wałęsie jako delegat tego komitetu do Państwowej Komisji Wyborczej. Dla wielu członków Solidarności i dla rzesz opozycji nie było całkiem jasne, jakie są uzgodnienia okrągłostołowe na pleczu, jak będzie wyglądała transformacja. Natomiast wiadomo, że jesteśmy dopuszczeni do głosu jako ogół społeczny. Państwowa Komisja Wyborcza miała przeprowadzić uczciwe wybory, ale w ramach kontraktu okrągłostołowego, to znaczy 65% tylko do Sejmu i 100% do Senatu w wolnych wyborach, ale liczono, że nie zdobędziemy tylu głosów, które pozwolą nam maksymalnie wykorzystać ten kontrakt czy tą ofertę, którą nam łaskawie strona rządowa zaoferowała, będąc sama w kryzysie. I trzeba powiedzieć, że rola tutaj Kościoła katolickiego i hierarchów i zewnętrznej opinii publicznej, a zwłaszcza prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego doradców i ambasadora amerykańskiego, wskazywała na to, że jest to tylko etap, który nie skończy transformacji, ale jest niezbędny na tym etapie. Proszę pamiętać, że jeszcze było przed tym, zanim upadł mur berliński i że była to pewna koncesja, wyłom, eksperyment co do dopuszczenia opozycji, co do której jeszcze na posiedzeniu biura politycznego po nieudanych strajkach 1988 roku pan Mieczysław Rakowski domagał się zgniecenia do końca Solidarności. To był okres, proszę pamiętać, kiedy za noszenie znaczka Solidarności było się pałowanym i zamykanym, gdzie było kilkadziesiąt skrytobójstw, tortur, ludzi terroryzowanych, wyrzucanych z pracy, represjonowanych. W związku z tym ten otwarcie furtki do wolności wydawało się wtedy rzeczą niezwykle ważną i pożądaną. Ja w swojej komisji wyborczej miałem dyżur akurat, tak się złożyło pod koniec dnia wyborczego 4 czerwca i razem taki był wówczas sposób działania, że razem z przedstawicielem rządu, to był prokurator, zdaje się, ze strony wojskowej, można było interpretację korygować w imieniu całej Państwowej Komisji Wyborczej. I przed moim dyżurem okazało się, kiedy przyszedłem o 21.30, jeszcze mój partner rządowy nie przyszedł, że przyszły jakieś alarmistyczne zawiadomienia z terenowych komisji wyborczych, że rozesłano tam telefonogramy, że lista krajowa, gdzie byli prominenci systemu rządu i partii, która w myśl, jak się okazało, uzgodnień Okrągłego Stołu musiała przejść, żeby transformacja się udała do Sejmu, że rozesłano telefonogramy, i to dosyć pilnie do terenowych komisji, że skreślenie całej listy na krzyż nie dotyczy skreślenia, bo skreślenie musi przebiegać zarówno przez imię, jak i nazwisko. Czyli nasze wszystkie pouczenia strony solidarnościowej, że trzeba skreślać całą listę krajową, okazałyby się nieważne i cała lista by przeszła. W związku z tym, no, z moim udziałem skorygowaliśmy to też telefonogramami. Udało mi się nakłonić do tego mojego partnera ze strony rządowej, który nie był świadom, jak dalece mamy do czynienia z manipulacją. I w rezultacie to anulowano, ale w ostatniej chwili usiłowano jeszcze w ten sposób fałszować wybory. Rezultat był dosyć nieoczekiwany, bo zamiast mnie w jakimś sensie dowartościować to, co zrobiłem, spotkałem się z negatywnym i stosunkiem, kiedy udałem się do naszego sztabu wyborczego, liczącego głosy niezależnie. Wiesz, okazało się, że wynik ten, że ma nie przejść komisja, że ma nie przejść lista krajowa, wywołał panikę w naszych szeregach, że wobec tego te uzgodnienia zostaną naruszone i że cała transformacja będzie wywrócona. To rzeczywiście wydelegowano później pana redaktora Jacka Moskwę, który w radiu i w telewizji mówił, że wynik wyborów będzie niezależnie od tego korygowany zakresem uzgodnień przy okrągłym stole.
Czyli jak rozumiem, Polacy mogli sobie głosować, ale ta część Solidarności wpadła, która dogadywała się z komunistami, przestraszyła się tego wszystkiego i wpadła na pomysł, że będzie w takim razie korekta tego, co wybrali Polacy. No bo przypomnijmy, że 35% w Sejmie to była pula, którą mogła zdobyć Solidarność, czyli opozycja do ówczesnych komunistów, czyli w sumie 161 miejsc mogła, ale nie musiała. Natomiast komuniści musieli przynajmniej 65%, bo tyle miejsc było zagwarantowanych dla rządzących. Senat, tutaj nie było ustaleń wcześniejszych co do podziału mandatów, więc dlatego mówimy o w pełni wolnych wyborach do Senatu. Natomiast tych kontraktowych, umownych do Sejmu. No i okazuje się, że były machlojki.
Były machlojki wbrew przyjętym zasadom między pierwsza a drugą turą wyborów. Strona solidarnościowa i rządowa wspólnie zmieniły ordynację wyborczą, co było bez precedensu w historii jakiejkolwiek procedur demokratycznych. Zrobiono do drugiej tury głosowania nową listę krajową i wyłoniono dodatkowo już nowych przez stronę rządową i sojusznicę z PRPR, Stronnictwa SD i PSL kandydatów, a przeszły te nazwiska, gdzie na krzyż nie sięgały te linie i przeszedł wtedy z tej listy tak zwanej krajowej, z tych 35 nazwisk, Mikołaj Kozakiewicz i Józef Rzych. W każdym bądź razie do końca próbowano realizować to, co wynikało z zakulisowych porozumień przed okrągłym stołem. To wszystko powinno być anulowane, bo sytuacja się diametralnie zmieniła, kiedy padł mur berliński. Tymczasem trzymano się, rozumiem, że ze względu na interes tych, którzy się umawiali przed okrągłym stołem, a przyklepali to na okrągłym stole, umawiali się, że tak właśnie będzie wyglądać transformacja, a nie inaczej, że strona rządowa, która już przedtem już tworzyła spółki i transformację rozpoczęła w kierunku lewicowego liberalizmu i dzikiego kapitalizmu, będzie realizowała swoje plany ekonomiczne, uwieńczone zresztą i planem Becerowicza i tą wyprzedażą polskiego majątku, utworzeniem jednak kilkudziesięciu przecież tych spółek nomenklaturowych, które tak praktycznie zawłaszczyły polską sceną ekonomiczną, plus zagraniczne podmioty. To wszystko nie było jeszcze nam znane. 4 czerwca był wielkim świętem, manifestacją wolności. Zainspirowano zresztą, przez Jana Pawła II, dzisiaj nikt tego już nie neguje. Natomiast naprawdę entuzjazm, który towarzyszył tym wyborom, był zwycięstwem ludzi. I tych represjonowanych, i tych Solidarności, i tych, którzy pokładali nadzieję, że ta transformacja będzie odpowiadała im, ich oczekiwaniom. Że stało się inaczej, no to już jest zupełnie inna historia.
Pan wysyłał te komunikaty związane z próbą fałszowania, zmieniania ordynacji w trakcie gry. Przyjechał pan do Komitetu Solidarności. Przez kogo pan został tak osztorcowany?
Ja widzę, że doszło do pana. Jak się na Fredry do naszego sztabu udałem, to no, że powiedziałem, że skorygowałem próbę fałszowania sposobu głosowania, to nie było entuzjazmu. Natomiast z tego, co później już żeśmy się dowiedzieli, były nocne telefony, między innymi z 4 na 5 czerwca, między innymi Jan Rokita miał telefonować do Krzysztofa Kozłowskiego, jak mi powiedziano, z obawami, że spodziewane nieprzejście samej listy krajowej, czyli tych prominentów, którzy musieli przejść, spowoduje podważenie przez stronę rządowo-partyjną wyniku wyborów i zerwanie kompromisu okrągłostołowego wobec nielojalności partnera. No tak wtedy rządzono tym, jak społeczeństwo chcące rzucić niewolę, kajdany, lepiej wiedzących, prominentów, wszystko jedno, czy po stronie rządowej, czy później po stronie solidarnościowej, będzie nadużywało wolności. No, do dzisiaj mamy do czynienia z tym, co wywalczyliśmy wówczas, bo dzisiaj nadużycia wolności są elementem na porządku dziennym, destrukcją państwa polskiego. Natomiast wówczas chodziło o to, żeby otworzyć te drzwi do wolności i myśmy je otworzyli, ale to ci ludzie, którzy szli do wyborów z kartką wyborczą, a nie ci, którzy ustalali reguły gry na górze.
A czy to prawda, że sam Lech Wałęsa z sekundantem Bronisławem Geremkiem, albo odwrotnie, bo to nie wiadomo kto kogo, udali się do Kiszczaka, żeby właśnie ustalać ewentualnie co dalej wobec tego, co wybrali Polacy?
Myślę, że nie mam wiedzy na ten temat, natomiast Bronisław Geremek w telewizji stwierdził, że będzie dotrzymana wyraźnie. Pro publico wyznał to, że będą dotrzymane wszystkie ustalenia przed już okrągłostołowe, ale to dotyczyło i Magdalenki i zasad, które prawdę mówiąc akceptował, tak jak i prezydenturę Jaruzelskiego przyszło cały etablishment nie tylko polski, nie tylko rosyjski, moskiewski, ale też i ambasador Stanów Zjednoczonych i cała presja. Jak zwykle byliśmy pod presją międzynarodowych, lepiej wiedzących ludzi, którzy kierowali polityką światową. Ta transformacja polska, proszę pamiętać, 4 czerwca i ten wielki manifest wolności z kartką wyborczą nas wszystkich, którzy szli do urn, był jednak modyfikowany realpolitiko międzynarodowo i no, dzisiaj się ze zdziwieniem czytając pamiętniki radcy prezydenta USA Brzezińskiego dowiaduje, że oni się obawiali, że Polacy pójdą za daleko, że trzeba ich będzie powstrzymywać, a z tego, co z pamiętniku wynika, z małego niedawno no, lewicowego, ale outsidera, jakim był Karol Modzelewski, wynika, że ówczesny doradca naszego późniejszego premiera Mazowieckiego, mniejsza z tym mojego nazwisko, twierdził, że trzeba będzie likwidować duży zakład pracy i Solidarność, bo oni będą przeszkadzali tej zaplanowanej z góry transformacji w kierunku takiego dzikiego kapitalizmu liberalnego z dopuszczeniem nie tylko spółek nomenklaturowych, ale zagranicznego kapitału.
Panie sędzio, a jak dzisiaj po 30 latach tacy sekretarze jak panowie Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz dostają się do Parlamentu Europejskiego na skutek demokratycznych wyborów, to myśli pan sobie, no właśnie o to walczyliśmy.
Myślę, że tak, że to jest wypadek nadmiernej demokracji, że dzisiaj Donald Tusk, który przyjeżdża, ma swoich reprezentantów i jego obóz w postaci Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza. I to jest papier lakmusowy, co dzisiejsza wściekła, destrukcyjna, antypolska opozycja reprezentuje. Nie tylko walkę z Kościołem, bo najbardziej przeszkadza oczywiście nasz katolicyzm. I Kościół, który był oazą wolności, na którym zbudowaliśmy i 4 czerwca, i to, czym jesteśmy jako silny naród, w opozycji do całego okresu zniewolenia i stalinowskiego, i bierutowskiego, i Gomułkowskiego, i całego PRL-u. Przecież dzięki prywatnej własności chłopskiej ziemi i dzięki Kościołowi katolickiemu, jego heroicznemu stawianiu oporu zniewalaniu Polaków, mieliśmy 4 czerwca. I 4 czerwca był tak naprawdę asekurowany przez Kościół katolicki, przez hierarchów. I dzisiaj nie można mówić, że bez Kościoła katolickiego Polska byłaby Polską.
To jeszcze 1-4 czerwca. Pan też był wtedy w Senacie, bo wtedy był pan senatorem. 92 rok, dzisiaj przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów miało miejsce poświęcenie kamienia pod budowę pomnika świętej pamięci Jana Olszewskiego, którego wtedy obalono i jego rząd obalono. Rząd, który został powołany w wyniku demokratycznych już wtedy w pełni wyborów. Pierwszy taki rząd w powojennej Polsce. Ten 4 czerwca 92. Jak pan wspomina z wewnątrz?
Wspominam to jako obudzenie się w innej Polsce. Jako wyzbyciu się złudzeń co do tego, kogo i co reprezentuje Lech Wałęsa. To było już po tej reakcji, kiedy Jan Olszewski spowodował zmianę tej umowy z Rosjanami i zniewolenie nas ekonomiczne spółkami na bazach wojskowych rosyjskich, polsko-rosyjskich. Jan Olszewski był człowiekiem takiej transformacji, jakiej oczekiwaliśmy 4 czerwca roku 89. Nasze złudzenia zostały wówczas rozwiane. Nie trwało to długo, ale w każdym razie pozwoliło nam popatrzeć na to, co mamy do dzisiaj, a przynajmniej do powołania rządu Zjednoczonej Prawicy, jako na proces zupełnie innej transformacji niż spodziewali się ci, którzy szli z kart wyborczo po jednej, po drugiej stronie, głosując na ekipę Solidarności 4 czerwca 89 roku. To była klęska i otrzeźwienie i zaczęła się znowu ostra konfrontacja, która trwa do dzisiaj między tymi, którzy reprezentują suwerenną Polskę i chcą jej suwerennej, katolickiej, wspólnej dla wszystkich i dobra wspólnego dla wszystkich i opartego o społeczną naukę Kościoła, nie o drapieżny kapitalizm, nie o cudze interesy, z tymi, którzy lokują się w sferze interesów zewnętrznych, którzy mówią, reprezentują interesy zewnętrznych organizacji, biurokracji, interesów, a nie interesy polskie.
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, były senator i działacz opozycji demokratycznej w PRL. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Z Bogiem. Myślę, że jeżeli my jesteśmy z Panem Bogiem, to możemy ufać, że opatrzność będzie swoje zawsze robiła, nawet przez tych złych, nie tylko przez tych dobrych.
Bóg zapłaci. Dziękuję za rozmowę raz jeszcze.